Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest w studiu Radia Łódź dziennikarz i pisarz Błażej Torański. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Współautor książki Mały Oświęcim, książki o dziecięcym obozie, który w 1942 roku założyli Niemcy w Łodzi. I na początek mam pytanie, dlaczego współtworzył Pan książkę, której, jak sam Pan przyznał w jednym z wywiadów, nikt nie chciałby przeczytać?
No to było trochę prowokacyjne stwierdzenie, bo każdy autor chce być czytany, ale ja powiedziałem wyraźnie, że chciałem napisać książkę, której nikt nie chciałby przeczytać z powodu treści, a każdy chciałby przeczytać z powodu sposobu opisania, narracji, czyli języka, mówiąc krótko. Co do treści, no treści są po prostu wstrząsające, bo ja zacytuję, skoro pan tak otworzył tę rozmowę, jak zaczynają się filmy Hitchcocka od trzęsienia ziemi, to zacytuję fragment o jednym z najgorszych wachmanów, bestii, Edwardzie Auguście, który stale po tym obozie chodził pijany, bił zawsze i wszędzie, z rozkoszą poddawał więźniów najwymyślniejszym torturom, bił i kopał w najczulsze miejsca, a przypomnę, że to były dzieci od 2 do 16 roku życia, wpychał do skrzyń z piaskiem, topił w beczułce z wodą, wieszał za nogi na łańcuchu i opuszczał głowę w dół do kanału ze zużytymi smarami samochodowymi, gasił na piersiach więźniów papierosy. Wystarczy?
No zdecydowanie tak, chociaż czytając tę książkę, no trudno też nie oprzeć się wrażeniu, że ogrom tej tragedii, tego zła jest taki wszechobecny, a właściwie może wyjaśnijmy, dlaczego ten obóz przy Przemysłowej w Łodzi powstał i jaki był cel stworzenia tego piekła dla dzieci.
Tak, było to piekło dla dzieci ukryte za murem łódzkiego getta. I to ukrycie za tym murem dowodziło, że Niemcom zależało na tym, aby prawda o tym obozie nie wyszła na jaw. I powiem wprost, gdyby w tym obozie koncentracyjnym, podkreślam, umierały żydowskie dzieci, nie polskie, na polskiej ziemi, to świat krzyczałby o tym od 75 lat. Tymczasem była zasłona milczenia, bo ten obóz jest słabo znany. W jednym z meldunków Oswalda Pola, wysokiego funkcjonariusza SS, Gruppenführera, z kwietnia 1942 roku jest ten obóz zaliczony do 15 obozów śmierci koncentracyjnych.
Chociaż on jasno, nigdy tak nie był nazwany.
No, formalnie to był nazwany dla małoletnich, natomiast na pomysł wpadł Heinrich Himmler, który chciał tam wsadzić, cytuję, polskich młodocianych przestępców. Kogo ten Himmler za przestępców uważał? Jakie oni stanowili zagrożenie? Otóż odpowiedź jest prosta. Polskie dzieci więziono tam za polskość. Za to, że ich rodzice działali w ruchu oporu, w organizacjach podziemnych, albo trafili do obozów śmierci, o flagów, albo zginęli za to, że z dnia na dzień, mając ledwie po kilkanaście lat, musieli zastąpić tych rodziców zamkniętych w obozach koncentracyjnych, aresztach, czy tych, którzy zginęli na froncie, stać się głowami rodzin, wziąć pod opiekę młodsze rodzeństwo, prać im, gotować, sprzątać, leczyć je i walczyć o środki do życia, zarobkować, niejednokrotnie żebrząc, no bo przecież te dzieci nie miały środków i kradnąc nawet. I była jeszcze jedna kategoria dzieci. Dzieci świadków Jehowy. To były też takie sierota, włóczy się bez środków do życia. Albo ojciec na robotach w Rzeszy, matka w Oświęcimiu. Albo miał przy sobie zapałki. Albo rodzice nie przyjęli Volkslisty. Albo przerzucał chleb do getta. Albo córka polskiego profesora, syn polskiego oficera. Takie były uzasadnienia.
Powiedzmy, kto tam dokładnie trafiał?
Trafiały tam najczęściej dzieci z Wielkopolski, ze Śląska, z Mazowsza, z Łodzi. Ciekawy jest tutaj przykład, który związany jest z Lublinem. Mam na myśli Jerzego Jerzewicza, jednego z bohaterów tej książki, urodzonego w 1940 roku w Mosinie wprawdzie, to miasteczko w Wielkopolsce, ale podczas II wojny światowej działał tam bardzo silny ruch oporu. Konspiracją tą kierował lekarz o nazwisku Franciszek Witaszek i pod jego dowództwem działał ojciec Jerzego Jerzewicza, mama prawdopodobnie też. Ojciec trafił do obozu Mauthausen, natomiast mama znalazła się w Auschwitz, gdzie była, to jest bardzo ciekawe, tą dziesiątą, jak to mówi z wielkim sarkazmem Jerzy Jerzewicz, jak Franciszek Gajowniczek, którego uratował Maksymilian Maria Kolbe, matki Jerzewicza nie uratował nikt. I on miał bardzo ciekawe losy, dlatego że po zajęciu przez Sowietów tego obozu łódzkiego, on trafił do Potulic, do innego obozu pod Szczecinem, a potem do domu dziecka w Toruniu, został adoptowany, a w tym obozie, i to jest ciekawe, dlatego że w tym obozie był z ciotką 11 lat starszą, z bratem Edwardem, leżeli na jednej piętrowej pryczy. Natomiast ważniejsze dla mnie są jego przeżycia i tutaj chciałbym powołać się na to, co on mówił, że po pierwsze, mieli takie poczucie, jakby trafili do tego obozu jako dzieci terrorystów. Nocami w baraku świeciła się jedna żarówka, razu pewnego otworzyłem oczy, mówi, a przed moją twarzą był pysk wilczura. Przerażony w sekundę nakryłem głowę kocem, jakby dało mi to szansę powrotu do snu. I tak sparaliżowany strachem dotrwałem do rana. No, SS-mani robili takie naloty w barakach czasami. Albo Jerzy Jerzewicz zwrócił uwagę, to jest bardzo ważne, że w obozie nie było żadnego żydowskiego dziecka. Obóz był otoczony gettem. Żydami byli tylko stolarze i dekarze z getta. Po wyjściu z piekła, jak wspomina, przez szmat życia był wyczulony na każdy szmer. To jest ważne, dlatego że ten obóz pozostawił w psychice tych dzieci ślady do końca życia.
Obok tych historii ocalałych jest jeszcze jedna bohaterka tej książki. Genovefa Pol, Vel Eugenia Pol. Kim była ta osoba?
To jest rzeczywiście antybohaterka tej książki. Genovefa Pol z niemym H. To była jedna z trzech największych bestii łódzkiego obozu. Obok funkcjonariuszki SS Sydonii Bayer i wachmana Edwarda Augusta. Jedna z trojga, które poniosły, można by powiedzieć, jakąś konsekwencję za swoje zbrodnie. Otóż Sydonia Bayer i wachman Edward August zostali skazani na karę śmierci w 1945 roku i ten wyrok został wykonany, ale z Eugenią Pol była taka historia. Ona w wieku 17 lat przyjęła Volkslistę w 1941 roku. W tym obozie była jednak największą bestią, która znęcała się na każdym kroku nad dziećmi. I podam, ja może zacytuję kilka wspomnień. Baliśmy się jej, na patkach munduru miała znak SS, dwie błyskawice, na nogach oficerki, a w ręku pejcz. Czasami pejcz nosił w bucie, biła nim za najmniejsze przewinienia albo bez powodu. Biła, kopała butami, nawet uderzała cegłą. Za jedno słowo polskie albo za wzięcie zgniłego kartofla odbiła mi nerki, jeden z więźniów wspomina. Ale najbardziej potworny obraz to jest los Urszuli Kaczmarek, która nie dożyła 14 roku życia. Ona bez przerwy była głodna, stawała przy oknie baraku, krzyczała jeść, podkradała z paczek, bo dzieci dostawały czasami paczki, zresztą szabrowane przez SS-manów. Podkradała jedzenie i przez polową była tak karana, że polewała ją na mrozie, minus kilkanaście stopni było, raz zimną, raz gorącą wodą i bita tak często, że miała w brzuchu dziurę wielkości pięści. I niestety, muszę to powiedzieć, jedna z więźniarek wspomina, że Eugenia Pol swoim pejczem wywracała jej wnętrzności w tej dziurze. Pol została aresztowana dopiero w 1970 roku. A co się z nią działo zaraz po wojnie? Otóż to jest skandaliczne.
To też jest niezwykle zaskakujące i oczywiście wręcz smutne i tak jak pan mówi, skandaliczne. No bo no, robi to piorunujące wrażenie, że po tej serii świadectw dzieci dostaje dawkę informacji, że kobieta ta po wojnie pracuje w żłobku.
Tak, no i pracowała w żłobku, była intendentką i miała bardzo dobre oceny swoich koleżanek, że bardzo była czuła w stosunku do tych dzieci. I zaraz po opuszczeniu obozu w styczniu, a wyjeżdża oczywiście z SS-manami, zdejmuje mundur i tak jakby się nic nie działo, nic nie wydarzyło w jej życiu, jakby nie była autorką obrzydliwych zbrodni i zostawia ten mundur i jakby odcięła całą swoją przeszłość. I wprawdzie PRL-owski wymiar sprawiedliwości, no wiadomo, to było totalitarne państwo, ale poszukiwał jej. Natomiast Biuro Ewidencji Ludności powiedział, że nie ma takiej kobiety w spisie. Tymczasem ona spokojnie sobie mieszkała w Łodzi pod zmienionym nazwiskiem. Dlatego, że w czasie okupacji, jak już powiedziałem, była Genovefą Pol z niemym H, a w styczniu powróciła do swojego przedwojennego nazwiska Eugenia Pol, pisane po polsku. Wyrok w jej sprawie zapadł w kwietniu 1974 roku. 25 lat więzienia. Ale...
Tak, bo
ten proces był poszlakowy. Nie udowodniono jej wielu zbrodni. Oskarżona przyznała się jedynie do eksterminacji dzieci polskich, cytuję, jako członek niemieckiej załogi obozu, koniec cytatu, ale nie do przypisywanych jej morderstw. I ostatecznie skrócono jej karę, wyszła na wolność w 1989 roku. Żyła jako dobry obywatel w łódzkiej dzielnicy Dąbrowa, zmarła w 2003 roku, ale od czasu do czasu dopadała ją ta przeszłość. Mianowicie w tramwaju czy na ulicy spotykały ją były więźniarki i jedna z nich zamiast dzień dobry powiedziała jej ty świnio.
Skala tego zła przeraża, ale ja na koniec chciałem zapytać, czy nie przytłaczało osoby, która nad tym tematem pracowała, która słuchała tych relacji, musiała przeczytać, przebrnąć przez te tysiące stron dokumentów i akt.
W tym, co robię, zawsze idę na całość, więc była to dla mnie niezwykła męka i męka dla psychiki. Przede wszystkim odchorowałem to przez kilka tygodni. Natomiast uważałem, że koniecznie trzeba światu ujawnić tę zbrodnię, bo ten obóz przez lata był ukrywany. Po pierwsze, był ukrywany pod dywanem propagandy komunistycznego państwa. Po drugie, te dzieci były zakneblowane i oni dopiero się odblokowali po kilkunastu latach. Mnóstwo czasu musiało upłynąć. No ale przede wszystkim uważałem, że trzeba dać prawdę o obozie, w którym nie żydowskie, tylko polskie dzieci umierały. Nie było tam pieca krematoryjnego. Nie musiało być.
Błażej Torański, dziennikarz, pisarz i współautor książki Mało Oświęcim, Dziecięcy Obóz w Łodzi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Serdecznie panu i państwu dziękuję.